Chwała Bogu, miło was widzieć. Otwórzcie wasze Biblię, proszę, na Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Dzisiaj to będzie trzecia część nauczania na temat nowego narodzenia. Jak pewnie wiecie, zaczynamy od podstaw ten kościół, czyli z nadzieją, że przyjdą ludzie, którzy nie znają Boga. Zapraszamy, rajemy roki, głośmy, zachęcamy do na nabożeństwo, bo wiemy, że ludzie czują Ewangelię. I wiemy, że nie wszędzie słyszą Ewangelię. Wiemy, że są miejsca tak zwane religijne, gdzie usłyszą dużo na temat tradycji, dużo na temat może nawet pytki, dużo na temat wielu rzeczy, ale zazwyczaj było Słowo Boga. Dla nas Słowo jest podstawą i dlatego zazwyczaj w tej pierwszej godzinie jest nauczanie. Jest bardzo dużo wersetów biblijnych podanych. Pewnie wielu z was już zna i wie, o co chodzi, ale my nie zakładamy niczego od początku. My nie zakładamy, że wszyscy już wiedzą, nie wiadomo ile osób, nawet w tak zwanych kościołach protestańskich nie są nawróceni. Ja nie wiem, nie ja jestem od tego, żeby sądzić, ale ja słyszałem tyle historii od ludzi, którzy mówili, ja chodziłem do zboru tyle lat i nie wiedziałem, na czym polega zbawienie. Nie miałem pewności, albo myślałem, że to jest coś innego. Nawet dzisiaj, jak mówiłem tydzień temu na temat chrztu wodnego, nie do wiary, ile osób uważa, że są zbawieni dlatego, że przyjęli chrzest kiedyś. I nie wiem, jak to jest tu, ale wiem, że w kraju, gdzie skąd my pochodzimy, w Stanach, to bardzo często jest tak, że ludzie są ochrzczeni 2-3 razy. Bo za każdym razem, teraz rozumiem i cały czas polegają na tym, i jak mówiłem tydzień temu, nie tędy droga do Boga i nie na tym polega nowe narodzenie. Jan trzeci rozdział, będziemy czytać od wersetu pierwszego, żeby jeszcze raz wiedzieć i poznać kontekst tego całego fragmentu. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, mistrzu, wiemy, że przyszedł od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce. I słyszysz jego głos, a nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał, jakże się to może stać? A więc już widzieliśmy w pierwszych dwóch tygodniach, że problem Nikodema ma każdy człowiek. Nie tylko Nikodem. Miał problem w sercu. Miał ojca cielesnego i naturę z tego powodu grzeszną. I żadna religijność, żadne osiągnięcia, żaden tytuł nie mogło zmienić tego stanu Nikodema. On był z natury grzesznikiem, z natury synem Adama, z natury dzieckiem gniewu i dlatego Jezus powiedział, musi się na nowo narodzić. Jego religijność nie pomogła. Widzieliśmy też, że to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek obrzędem fizycznym. Tak jak chrzest na przykład. Skoro Jezus powiedział, że to jest tak jak wiatr, że wieje, nie widzisz wiatru, tak samo jest nowe narodzenie, czyli to jest coś niewidzialne. To musi być coś, co się dzieje w sercu, skoro w sercu jest problem. Jeśli w sercu jest problem, to żaden chrzest wodny, żaden inny sakrament, który tylko dotyczy ciała, nie może pomóc. I to dotyczy każdego rytuału, jaki może istnieć na świecie. W różnych krajach i religiach są różne rytuały, różne obrzędy, a zazwyczaj to są fizyczne rzeczy, fizyczne wydarzenia, które nie mogą zmienić serca. Nic dziwnego, że jest tylu religijnych ludzi na świecie, a jeszcze potrzeba tyle policjantów. I każdy drzwi ma zamek. Czemu? W krajach tak zwanych chrześcijańskich jeszcze mamy zamki na drzwiach. Czemu? To jest ciekawe. To pokazuje nam słabość jakiejkolwiek ceremonii. Ceremonia nie zmienia serca. Jezus powiedział, ten lud czci mnie wargami, ale serce jest daleko ode mnie. On mówił do ludu, który był bardzo religijny. Ale zabrakło tego nowego narodzenia i Jezus powiedział, że bez tego nikt nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc dzisiaj chciałbym pokazać z Biblii, może postarać się odpowiedzieć na pytanie Nikodema, kiedy zapytał, jakże się to może stać? Jak można się narodzić na nowo? Co to znaczy? Już wiemy, to nie ma nic wspólnego z chrztem. Wiemy, to jest coś niewidzialnego. A więc zobaczymy. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. W jaki sposób następuje nowe narodzenie? Pierwszy Piotra 1:23. Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jest jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł. Lecz Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. Pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, to to, że to jest przez Słowo Boże. Nic dziwnego, że apostoł Paweł na Pisma Świętego mówi coś takiego w liście do Rzymian, mówi tak. Jak uwierzą w tego, o którym nie słyszy? Czyli ludzie muszą poznać Słowo Boże, żeby narodzić na nowo. Nie ma nowego narodzenia bez Słowa Bożego. Teraz, dzięki Bogu, że żyjemy w takich czasach, kiedy jest tyle możliwości, prawda? Kiedyś ludzie nawet nie mieli całej Biblii. Apostołowie chodzili i głosili Słowo Boże, to co słyszeli, co Jezus im przekazał i tak dalej. Mieli Stary Testament i głosili to, co Jezus im powiedział. A wreszcie już dostaliśmy, dzięki Bogu, taki fajny prezent od Boga, całe pismo, nawet w naszym języku i możemy czytać. Ale teraz Każdy ma dostęp przez telefon, przez komputer. Jest tyle możliwości, ale muszą poznać Słowo Boże. Czyli człowiek nie może po prostu mieć jakieś tam jakieś przebudzenie w sercu, że on chce żyć lepiej, chce być lepszym człowiekiem, lepszym sąsiadem. Już nie chce być takim, jak był i uważa, że on już się narodzi na nowo. Nie, to jest przez Słowo Boże. I być może on jest już na dobrej drodze, że on chce mieć inne życie i dlatego musimy wyjść i mówić ludziom Słowo Boże, bo ile razy trafimy na ludzi, którzy mówią, wie pan co, ostatnio myślę o tej sprawie i właśnie szukam prawdy, szukam. Okej, okay. Bóg już zaczyna działać, ale tego my musimy im dać Słowo Boże, żeby poznali Ewangelię. Dlatego jeszcze raz ten fragment mówi nam, będąc odrodzeni, nie z naszenia niezniszczalnego, ale z naszenia niezniszczalnego przez Słowo Boże. A to Słowo to jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane. Czyli musimy mówić ludziom Słowo Boże, aby mogli się narodzić na nowo. To jest przez Słowo Boże. List Jakuba, pierwszy rozdział. List Jakuba 1:18. Ciepło się robi. Jak prawie lato. Nie do wiary, jak w tym roku jest pogoda. Dzięki Bogu za to, że nie jest tak zimno. List Jakuba 1:18. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Bóg zrodził nas, jeśli jesteś zbawiony, masz pewność zbawienia, uwierzyłeś w Jezusa, jest zbawiony z łaski Bożej. Czy wiesz, czy nie wiesz, ten werset mówi, że Bóg zrodził ciebie czym? Słowem prawdy. To było to ziarno, którego Bóg używał, żeby zrodzić ciebie, żebyś narodził na nowo, żebyś stał się Jego dzieckiem, Jego synem. Zrodził nas słowem prawdy. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, werset 11, to jest tylko fragment w tej przypowieści o siewcy. Wiemy, że siewca wyszedł siać, a jeśli wyszedł siać, to miał co siać, nie? Miał ziarno. I tu czytamy, a takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. I dzięki Bogu, że mamy co siać. Bóg nam dał swoje Słowo i teraz w naszych czasach mamy tyle możliwości. Mamy strony internetowe, mamy telefony, możemy wydrukować różne teksty, ulotki, broszury. Możliwości jest dużo, ale musi być Słowo Boże głoszone, zwiastowane. Muszą ludzie poznawać Słowo Boże, żeby się narodzić na nowo. I teraz Rzymian 10 rozdział. Werset 17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Pismo Święte mówi nam, że bez wiary nie można podobać się Bogu, prawda? To nie oznacza bez religii, bo wiem, że czasami mówimy o wierze, mówimy, a ja mam inną wiarę i mówimy o wierze, jakby to jest jakaś religia albo wyznanie wiary. Ale tutaj, kiedy Bóg mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, rozumiemy, że aby podobać się Bogu, musimy wierzyć Bogu. Kiedy Bóg coś mówi, a my wątpimy w to, to nie podoba się Bogu. Prawda? Kiedy Bóg obieca Abrahamowi, że będzie miał syna w starości, co czytamy? Abraham uwierzył Bogu i Bóg to poczytał mu za sprawiedliwość. Czyli jemu Bogu się podobał, kiedy Abraham po prostu wbrew pozorom uwierzył. A więc tutaj czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jeśli komuś brakuje wiary, co musimy zrobić? Czy musimy coś narysować? Czy musimy coś pokazać? Nie za bardzo, bo wiara właśnie polega na tym, żeby wierzyć bez widzenia, prawda? Abraham uwierzył Bogu, bo Bóg powiedział, że będzie miał dziecko. Abraham spojrzał na żonę niepłodną, starą i powiedział, jak to możliwe? Nie wiem, ale wiesz, Panie, wierzę. A Abraham nie powiedział, Panie, ja uwierzę, ale spraw, żeby moja żona od razu była już 5 lat młodsza. I wtedy uwierzę. Nie, bo na tym polega wiara. Bóg obiecał i Abraham uwierzył. To nie oznacza, że mogę wierzyć teraz, że sufit jest niebieski i będzie niebieski, nie? Bo Bóg nie obiecał, to jest niebieski sufit. Wiara polega na tym, że Bóg coś mówi, a my wierzymy Bogu. Wiara jest ze słuchania. Jeśli komuś brakuje wiary, co trzeba? Słowo Boże. Musi poznać, musi słyszeć, musi słuchać, musi czytać. I z doświadczenia i z tego, co czytamy w Biblii, rozumiemy, że im więcej czytamy Biblię, tym więcej wiary mamy, bo czytamy na przykład, czytamy, że był potop w pierwszej księdze Biblii. Bóg zesłał potop na ziemię i zalał cały świat i tylko jedna rodzina się ocalała. Się ocaliła. Jak pójdziemy do uczelni, albo nawet niektórych teologów usłyszymy, nie, to nie był potop globalny, to był taki potop lokalny, albo to jest metafora, albo mit, nie było takiego potopu. I możemy wątpić, możemy, no faktycznie, może oni są mądrzejsi, może oni znają lepiej niż my, ale czytamy dalej, że jest dalej jakaś mianka o Noem i tak dalej. Czytamy do Nowego Testamentu i dochodzimy do na przykład do Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi takie słowa, na przykład, on mówi, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Bóg Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I czytając to, trudno powiedzieć, że to był potop lokalny, albo że to jest legenda, albo mit. Skoro sam Jezus odnosi się do tego wydarzenia, to przekonuje nas, że faktycznie był taki potop. Wiara jest ze słuchania przez Słowo Boże. Czyli Pismo Święte powoduje tak, że nabieramy jakby coraz więcej wiary w to, co Bóg powiedział, bo widzimy, co Bóg obiecał, co Bóg dokonywał i tak dalej. To jest tylko przykład, czyli wiara jest ze słuchania. Aby wierzyć, musimy poznać obietnicę Boga. Między innymi, jeśli chodzi o wiarę w Słowo Boże. Wiadomo, wiara, że to jest Słowo Boże, to jest podstawa. To jest Słowo Boże. To nie jest słowo człowieka, to jest Słowo Boże. Ale wiemy, że wiele osób mówi, tak, to jest Słowo Boże. Ale kiedy otwierasz i zaczynasz czytać, no nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Okej, okay, a więc to jest Słowo Boże, czyli w środku też to jest Słowo Boże i to, co jest napisane, jest prawdą i mamy w to uwierzyć. Na przykład czytamy w Piśmie Świętym, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I to już obraża wielu osób. Ja? Grzesznikiem? Niemożliwe. Przecież nie robię tego, jestem dobry. Ale Bóg powiedział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Że wszyscy zgrzeszyliśmy. I człowiek musi nie tylko usłyszeć to, ale musi przyjąć to. Musi uwierzyć, że Bóg ma rację co do naszego stanu. Jezus powiedział, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy zginiecie. Powiedział w Ewangelii Łukasza. Bynajmniej mówi wam, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Czyli Pismo Święte mówi nam, że aby człowiek został zbawiony, musi pokutować. Uwaga. Nie mam na myśli pokuty katolickiej. Nie mam na myśli ileś tam zrobasz Mario, ileś tam Ojcze Nasz, ileś tam, nie wiem, dobrych czynów. To są tak zwane czyny pokuty. Nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. Pismo Święte mówi o owocach pokuty, ale owoce pokuty to są owoce nastawienia serca, owoce tego żalu, tego smutku, który jest w sercu, ale sama pokuta to nie jest czyn. Pokuta to jest odwrócenie się od grzechu wynikające z żalu, ze smutku i żalu za grzech, a więc Jezus powiedział, że trzeba pokutować. I mamy kilka przykładów w Biblii. Mamy przykład z tym Zacheuszem, który usłyszał od Jezusa słowo prawdy i zrozumiał, że on działaje po majątku biednym, a jeżeli komuś szukam, to od 12 słów. Czyli on nie próbował zasłużyć na zbawienie, tylko to pokazywało nam, że rzeczywiście zrozumiał swój grzech i chciał zrobić porządek. Jezus powiedział do tej kobiety złapanej na gorącym odcinku cudzołóstwa. Nikt nie potępia, ja też nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Czyli pokuta to jest to, co się wydarza w sercu. Apostoł Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich, Dzieje Apostolskie, rozdział 20, rozdział 20. Dzieje 20 rozdział 21. A może czytamy od 19. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród wielu łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzych Żydów, jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach, oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom, o czym? O pokucie wobec Boga i o wierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co głosił apostoł Paweł? On głosił pokutę i wiarę. On głosił, że i taki jest porządek. Tak? Pismo Święte mówi, że smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu. Czyli jest porządek. Człowiek musi najpierw uznać, że jest grzesznikiem, i musi odczuć pewien żal i smutek z tego powodu. I musi też mieć takie pragnienie, żeby od tego odwrócić się. I wtedy musi uwierzyć w Ewangelię. Paweł to głosił. Musi poznać człowiek ze Słowa Bożego. Jeszcze jeden fragment na temat pokuty. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Drugi Koryntian 6, 14. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bóg mówi, ja chcę być waszym ojcem, ja chcę, żebyśmy byli moimi synami i córkami, ale nie możecie być moimi dziećmi i jeszcze mieć do czynienia z bożkami. Czyli pokuta między nimi oznacza pokutować od tego, co Bogu się nie podoba. Paweł pisze jeszcze do Tesaloniczan takie słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Pierwszy rozdział. Od 8 wersetu. Od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak że nie trzeba nam mówić czegokolwiek. Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Co się wydarzyło u tych ludzi? Oni nawrócili się od bożków do Boga. Od czegoś do kogoś. Pokutowali. Odwrócili się od bałwochwalstwa do Boga. Wiadomo, nie tylko chodzi o bałwochwalstwo, chodzi o cokolwiek, co Bogu się nie podoba. Chodzi o nawet o niewłaściwe zaufanie w kimś innym. Dobry przykład, przykładem jest na przykład spowiedź. Jeśli ja uważam, że mam przebaczenie grzechów dzięki temu, że ksiądz daje mi rozgrzeszenia, to ja nie będę rzeczywiście wierzył w Jezusa jako jedynego pośrednika. Ja mogę powiedzieć, że On jest, ale moje czyny pokazują, że nie wierzę, że On jest jedynym pośrednikiem. Dopóki ja idę do tamtego i poproszę Jego o przebaczenie, to Boga na pewno i chyba nikogo nie przekonam, że ufam Jezusowi. Mężczyzna może powiedzieć swojej żonie, że ona jest jedyną kobietą w jego życiu, ale jeśli on ciągle dzwoni do innych kobiet i ciągle mówi o innych kobietach i ciągle i przebywa bardziej z innymi kobietami niż swoją żoną, nie przekona jej, że ona jest jedyną. On może powiedzieć i powiedzieć, ale nic nie pomaga. On musi pokazać, że naprawdę ona jest jedyną. Oczywiście Bóg wszystko wie, nikt nie oszuka Boga. Musi człowiek wierzyć w to, co Bóg powiedział. Wiara jest ze słuchania przez Słowo Boże. Czytamy, tam mamy gdzieś tam, z tyłu. łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Podstawowy werset Nowego Testamentu, którego większość ludzi nie znają. Gdyby znali, gdyby przemyślili, to zrozumieli, że zbawienie jest darem, a nie zapłatą, a nie należnością, a nie zasługą. I człowiek musi uznać, że jego uczynki, jego czyny, jego osiągnięcia, jego wysiłki nic nie pomogą. Wręcz przeciwnie, dopóki człowiek ufa sobie, swoim czynom, swoim zasługom, to nie może przyjąć dar łaski. Daru łaski, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z uczynków. Musi człowiek uwierzyć, że on nie może zasługiwać na zbawienie. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. 12 werset. I nie ma w nikim innym zbawienia.
Amen.
Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Amen.
To pierwsze zdanie nie jest zbyt popularne dzisiaj. Co słyszymy? Każda droga prowadzi do Boga. Bóg jest jeden, ale On jest dla tego narodu jest takim Bogiem, dla tego jest... Nie, to jest nieprawda. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ciebie, tylko przeze mnie. To nie oznacza, że Bóg nie chce zbawić wszystkich. Oznacza, że On zesłał swego Syna, żeby był Zbawicielem dla całego świata. I dlatego powiedział, idź na cały świat, głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Gdyby Jezus był Zbawicielem tylko dla Żydów, czemu posłał uczniów na cały świat? Jezus jest jedynym Zbawicielem i nie ma w nikim innym zbawienia. Człowiek może powiedzieć, o, nie mogę tego przyjąć. Przykro mi. Bardzo bym chciał, żeby każdy to przyjął. I to sprawia mi wielki smutek, kiedy ktoś mówi, nie mogę tego przyjąć. Czemu? Bo bez tego nie ma zbawienia. Bez Jezusa nie ma zbawienia. I bez Jezusa jako jakby ekskluzywnego Zbawiciela nie ma zbawienia. To brzmi bardzo twardo, ale Jezus powiedział bardzo prosto, że nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Pytanie, czy wierzymy Bogu, czy nie? Ja nie pytam, czy my tak samo zrobilibyśmy, bo tak jest człowiek, nie? Ile razy ludzie mi mówili, gdybym ja był Bogiem, co to za zdanie? Nie jesteś Bogiem. Jest jeden Bóg. I z tego, co ja wiem, to On jest wszechmocny. A skoro jest wszechmocny, to chyba On ustala zasady, nie? I dlatego dał nam swoje słowo i powiedział, wierz. Wierz mi. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc to są jakby takie ogólne, ale konieczne sprawy, które trzeba przyjąć, a brak przyjęcia tego spowoduje, że człowiek nie może być dzieckiem Bożym. Teraz Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział. I będziemy czytać od wersetu 13. To jest mowa o Jezusie. W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. A więc Paweł pisze tutaj do Efezjan i mówi, jak doszło do ich nowego narodzenia. Co się stało? Był pewien porządek. Na początku usłyszeli słowo prawdy. Jestem bardzo, bardzo mądrym, bo wiem, że oznacza, że ktoś mówił im słowo prawdy. Nie? Każdy rozumie, prawda? Żeby ktoś usłyszał, to musimy mówić. Dlatego mówimy słowo Boże, głosimy, rozdajemy, namawiamy, piszemy do ludzi, dzwonimy do nich i mówimy im co? Słowo Boże. Bo jeśli nie usłyszą, to nie mogą wierzyć. A więc ktoś powiedział, ktoś im mówił, usłyszeli, nie zamknęli uszy, nie? Nie zatrzaskali drzwi, trudne słowo, nie rozdali ulotki, nie chcę tego. Usłyszeli. Słuchali. A potem, co się wydarzyło? Uwierzyli, tak jak większość z nas dzisiaj uwierzyła. Usłyszeliśmy, że jest nadzieja w Jezusie, że prawo nie może nam pomóc i już wiedzieliśmy, że nie tędy droga, bo próbowaliśmy różnymi sposobami, żeby przestrzegać dekalogu, ale ciągle upadki. Usłyszeliśmy, że w Jezusie jest nadzieja, bo ktoś za nas umarł na krzyżu. Usłyszeliśmy, że człowiek nie może nas zbawić. I wiedzieliśmy, jak człowiek często zawodzi. A usłyszeliśmy, że jest ktoś, że był ktoś, kto umarł na krzyżu i zmartwychwstał i że może nas zbawić dzisiaj, teraz, jeśli tylko odwrócimy się od grzechu i zawołamy do Niego? Tak, uwierzyliśmy. I co się stało? Położyliśmy w Nim nadzieję. Już nie było nadziei w nikim innym, ani w niczym innym. Zrozumieliśmy, że żaden sakrament nie pomoże, że prawo nie pomoże i nie przestaliśmy pokładać nadziei we wszystkich innych sprawach. Ceremoniach, rytuałach, obrzędach, ludziach. Położyliśmy nadzieję w Jezusie Chrystusie. A potem co się wydarzyło? Czytamy tak. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Od razu, w tym momencie, Bóg nam dał swego ducha. Skąd wiemy, że nam dał swego ducha? Bo powiedział. Nie, ale wiesz, ja uwierzyłem i nie było fajerwerków, mówią ludzie. Nie było fajerwerków, oczekiwałem fajerwerków, że będę skakał z radości, że będę fruwał, że nie wiem, cały świat przyjdzie do moich drzwi i zapyta, jak mogą być zbawieni i nie było tego. Ja nie wiem, czy mam Ducha Świętego. Jeśli uwierzyłeś w sercu w Jezusa Chrystusa ku zbawieniu, to Pismo Święte mówi, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Bo bez Ducha Świętego nie ma zbawienia. Otwórzcie teraz Rzymian Rzymian 8 rozdział. A nie, Rzymian, poczekaj, Rzymian to będzie tak. 8 rozdział. 8:9. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Czyli tutaj Bóg mówi, jeśli należysz do mnie, to masz mojego Ducha. Masz Ducha Bożego w sobie. Jeśli nie masz Ducha Bożego, to do mnie nie należysz. Nie można być dzieckiem Bożym i nie mieć Ducha Świętego. Według tego. Czyli kiedy uwierzyliśmy, otrzymaliśmy Ducha Świętego i teraz Ewangelia Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Pokazuje to, żeby pokazać, jaki nacisk kładzie Jezus na swoje słowo. Jan 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jeszcze raz, tu jest pewien porządek. Kto słucha mego słowa, czyli ktoś musi powiedzieć. Albo muszą czytać, muszą poznać. Kto słucha mego słowa, pierwsze, i wierzy. Musi wierzyć. Musi być przekonany, że to jest prawda. Ale mówi tak. I wierzy temu, który mnie posłał. Ludzie często mówią, ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Boga bardzo. Jestem bardzo wierzącym w Boga. Ja mogę się zgadzać. Ja mogę, nawet nie muszę wątpić, że wierzysz w Boga. Według mnie tylko głupi powie, że nie ma Boga. Otwórz oczy. Samo to, że otwierasz oczy i coś widzisz, to jest dowód, że jest Bóg. Oczy, oko to jest coś niesamowitego. Jedno oko. Jest do tego uszy i mózg i wszystko, co jest w nas. Wiadomo, że Bóg jest. Nie wymaga dużo wiary, żeby wiedzieć, że Bóg jest. Prawda? Ale tutaj mówi, wierzę temu, który mnie posłał. Czyli wiara, wierzyć w Boga i wierzyć Bogu, to są dwie różne rzeczy. Jest wiele osób, które wierzy w Boga, nawet demony wierzą w Boga, ale wierzyć Bogu to jest coś innego. Wierzyć Bogu oznacza, że kiedy Bóg coś mówi, nie wątpisz. Nawet jeśli tobie nie, się nie podoba. Kiedy Bóg mówi, że jest piekło, co mówisz? Nie, to nie fair, żeby było piekło. To nie fair. Kim jestem ja, żeby podważać to, co Bóg powiedział? Czy mi się podoba nauka o piekle? Czy mi się podoba, że ludzie giną codziennie bez Jezusa i idą do piekła? Mi się nie podoba. Nie chcę, żeby ktokolwiek poszedł do piekła. Nawet nie chcę, żeby mój najgorszy wróg poszedł do piekła. Chcemy, żeby każdy poznał prawdę i był zbawiony. Ale nie mogę powiedzieć, nie, to jest przesada, bo moim zdaniem, co to jest moje zdanie, obok Boga, obok Jego postanowienia, wierzy temu, czyli trzeba wierzyć Bogu i oznacza to, kiedy Bóg coś mówi, jeśli On mówi, tylko w Jezusie jest zbawienie? Uwierzyć. Kiedy Bóg mówi nie z uczynków? Uwierzyć. Kiedy Bóg mówi nie, prawo nie może nas usprawiedliwić? Uwierzyć. Nie kwestionować, tylko poddać się Bogu i powiedzieć: Panie Boże, Ty masz rację. Ty mówisz, że moja religia, że moje uczynki, że prawo, że moje osiągnięcia, moje bogactwo nie pomogą. Wierzę. Już niczemu nie ufam, tylko Jezusowi. I mówi tak. I wierzę temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Co? Ma? Czemu nie powiedział, będzie miał? Albo najprawdopodobniej ma. Albo być może ma. Chyba ma. Nie. Ma życie wieczne. Jezus obiecał tak. Jeśli słuchasz Jego słowa i wierzysz Bogu, masz życie wieczne. I nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Taki człowiek, który tak robi, staje się dzieckiem Bożym, otrzyma od razu, natychmiast dar życia wiecznego, pojednanie z Bogiem, przebaczenie grzechów, dostaje Ducha Świętego, jest dzieckiem Bożym już odtąd aż na wieki. Za tydzień, jeśli Bóg da, to będziemy kontynuować i nie wiem, czy mi się uda, ale może za jakiś czas wrócimy do tego tematu i mam nadzieję, że będę mógł pokazać, jak to też oznacza, że nasze zbawienie jest wieczne. Przecież ja mam dzieci i czy one chcą, czy nie, są moimi dziećmi. Czy oni wyjadą stąd i nigdy do mnie nie dzwonią, nie piszą? I tak są moimi, naszymi dziećmi. I nic nie może tego zmienić. Amen. Dziecko Boże jest dzieckiem może na wieki wieków. Amen. Ale już czas się skończył. Zróbmy, pomódlmy się i będzie przerwa, a potem będzie następne kazanie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoje obietnice, za zbawienie z łaski Twojej. Panie, pomóż nam też mówić innym, pomóż nam żyć w świetle tego. Jeśli ktoś słyszy nas dzisiaj i nie jest Twoim dzieckiem, Panie, otwórz mu oczy. Amen. I spraw, żeby zrozumiał, że tylko w Tobie jest nadzieja i zbawienie. Prosimy Cię w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zróbmy kilka minut przerwy. Cześć. Witam Cię, bracie. Co tam?
Ciężko. Ale jakoś dzięki łasce Bożej żyjemy. Ciężko. Zmęczenie jest.
Za ciepło jest.
Będę odbierać. Ile lat już uczysz?
Troszkę można przywieźć.
No. Dużo, za dużo.
Już za dużo. W porywach prawie 20.
Ile lat zostało do emerytury?
O, jest.
Jeszcze? No. Jeszcze.
Taki wiesz, nie mam tej wiary, że dożyję, wiesz. Brakuje mi tej wiary.
To nie jest łatwo. Ja
żeby było napisane, że dożyjesz do emerytury, ale nie ma takiego słowa, wiesz.
No wiem.
Przyjrzałem Biblię tam i z powrotem nie ma. Że tutaj wiesz, wieczne bezpieczeństwo wierzącego, ale
tak. Wiesz, to nie jest zbyt zniechęcające, bo tam będzie lepiej na pewno.
Tak, ale tutaj to dostajemy ostro.
No.
A tym bardziej w tym tygodniu to mamy już taki tydzień, jak idzie. Jedno za drugim, tak idzie po prostu, wiesz, jak coś się popsuje, to już leci wszystko. Zaczęło się od kaloryferów. Wysiadły kaloryfery, nie mogą naprawić, jest zimno. A potem jeszcze inne rzeczy. No, ale żyjemy.
Znasz to powiedzenie po angielsku? When it rains, it pours. Znasz to?
Czyli?
When it rains, it pours. Kiedy zaczyna padać,
tak.
To potem tego leje. Jak zaczynają problemy, to potem jest cała lawina problemów. Nie?
No u nas takiego jest coś takiego. U nas jest coś takiego, że jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, a jak się zacznie...
A, no i to co samo. Tak.
To się sypie. Ale...
Bóg daje łaskę na pewno.
Tak, tak.
Jest jeszcze takie zdanie, że... Po nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce.
Aha, tak, to prawda.
Trzeba być tą wiarę.
Oczywiście. A bo jest najciemniej przed zachodem słońca. Tuż przed zachodem słońca. A więc jest nadzieja.
They don't even think about it. They speak so
much. Well, I think that's true of any language.
Chcesz to wyłączyć jakoś?
A tak, nam przydało się.